Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu pani Aleksandra Mrozek, Nowoczesna. Chociaż o polityce dzisiaj nie będziemy rozmawiać, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że nazwiemy to polityką edukacyjną. Spotykamy się w związku z dzisiejszą debatą, której pani jest współorganizatorką. Debata dziś późnym popołudniem w restauracji Mr. Charlie na Deptaku w budynku teatru, jeśli ktoś nie kojarzy nazwy jeszcze i nie chodzi tutaj o reklamę restauracji, tylko o to, aby...
Zachęta
tak, do przyjścia i o to, aby porozmawiać o młodzieży, o młodych ludziach. Temat ważki, temat podnoszony właściwie od lat. Temat, który się pojawia, myślę, że najczęściej, kiedy zbliża się okres matur, potem tak wakacje jest. I potem młodzi ludzie, rekrutacja na studia i młodzi ludzie. Jedni zostają w Zielonej Górze, inni wyjeżdżają. Ta debata ma być impulsem do tego, aby po prostu spróbować posłuchać różnych środowisk i ustalić być może jakiś wspólny mianownik dla takich procesów, które się dzieją?
Na te tematy trzeba rozmawiać. My pewno mamy różne stanowiska w kwestii tego, jak wygląda potencjał akademicki naszego tutaj województwa lubuskiego, małego województwa lubuskiego.
No takie pytanie też stawiacie. Myślę, tak, że trochę zaczepne. Czy Uniwersytet Zielonogórski jest ośrodkiem akademickim?
Tak, to nawet inaczej sformułowaliśmy, czy Lubuskie w całości ma szansę na miano ośrodka akademickiego, bo trzeba przyznać, że kiedy mówimy o ośrodku akademickim, to pierwsze skojarzenie, jakie mamy, to Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań. No ale przecież Lubuskie też ma swoje aspiracje, ambicje i bardzo dobrze, że tak jest. Ma też potencjał, bo jeżeli patrzymy na proces edukacyjny i na jego ciągłość, to województwo lubuskie jest młodym województwem pod względem demograficznym, aczkolwiek ten proces starzenia się nas też dotyka. Popatrzymy na liczby absolwentów, uczniów od szkoły podstawowej poprzez szkoły średnie, to wydaje się, że gdyby nasi absolwenci zainteresowani byli kontynuowaniem nauki na naszym terenie, to sądzę, że rekrutacja kończyłaby się na pewno na drugim, ale już nie byłoby możliwości trzeciej rekrutacji, tak jak mamy w tym przypadku do czynienia, bo przecież niedawno zakończyła się trzecia rekrutacja.
No tak, ale widać, że z kierunkami studiów jest bardzo różnie, bo są takie, które są absolutnie oblegane. Uniwersytet Zielonogórski ma to szczęście, na przykład w przeciwieństwie do Akademii w Gorzowie, że młodzi ludzie po 15 latach funkcjonowania uniwersytetu już zakodowali sobie, że to jest uniwersytet. Myślę, że Akademia Gorzowska będzie miała trochę większy z tym problem. Ja pamiętam, jak kiedyś przemianowywało się WSP w Krakowie z WSP na Akademię, to też i tak przez długi czas pokutowało to WSP i część osób traktowała tę szkołę trochę mniej poważnie. Do nomenklatury trzeba się przyzwyczaić, a ta nomenklatura niejednokrotnie świadczy też o randze
oczywiście, uczelni. Że tak. O tym, jaką uczelnię, w jakim odbiorze, jeżeli chodzi o prestiż kończymy, to jest bardzo ważne, bo to potem przekłada się na nasze szanse znalezienia pracy. Ale mówiąc o tym potencjale. Mamy też ten potencjał ilościowy, bo mamy przecież na terenie województwa lubuskiego, które liczy 1 000 000 mieszkańców, mamy 9 wyższych uczelni. Tak naprawdę teraz Urząd Statystyczny podał za 2014-15, że jest ich 6. One tam zostały skomasowane, połączone, ale to stosunkowo dużo. Natomiast kiedy popatrzymy na liczbę studentów, no jest to wyjątkowo mało, bo 16,5 tysiąca studentów to jest niecałe 2%.
Z czego prawie 5 w Zielonej Górze.
Niecałe 2%, a zatem trzeba się zastanowić, co dalej. Młodzież ma podzielone opinie. Część młodzieży chce posmakować tego najpiękniejszego okresu życia w dużych ośrodkach akademickich. Część ma mniejsze, nie tyle ambicje, co potrzeby takiego bardzo aktywnego życia poza samą stricte nauką.
Czasami wiąże się to też z sytuacją materialną.
Sytuacja materialna też o tym przesądza. Kiedy popatrzymy na liczbę kierunków, jakie proponuje chociażby nasz uniwersytet, no to przy 13 tysiącach studentów mamy 70 prawie kierunków. Dużo. Czasami zadajemy sobie pytanie głośno, ja też zadaję, czy nie warto skoncentrować się na tych, które rzeczywiście są magnesem dla studentów, potencjalnych studentów, bo czasami mniej znaczy więcej.
Ale chyba zawsze tak było i nadal tak jest i to nie jest problem pewnie lubuskiego, tylko w większości miast w Polsce, że niektóre kierunki na uczelniach są po to, aby podnieść prestiż, Niektóre kierunki zawsze były i będą oblegane. Widzę prawo, medycyna nawet w Zielonej Górze. No tutaj
ale
się rozstrzygnęło wszystko.
Dopiero rekrutacja została zakończona.
Ale została zakończona z pełnym sukcesem, tak? Jeśli spojrzymy też na to, ile osób starało się dostać na te studia. Niedawno rozmawiałem z ekonomistą UZ, notabene radnym, ale to nie ma znaczenia. I mówi, że na Wydziale Ekonomii i Zarządzania bez problemu skompletowano studentów. Oczywiście to trwało, natomiast oni niejako przyzwyczaili się do tego, że system boloński funkcjonujący od kilku lat też tak po prostu działa, że młodzi ludzie robią pewne rzeczy później. Czasami myślą tylko i wyłącznie o wakacjach, a te studia gdzieś zostawiają sobie
prawda,
na ostatnią
chwilę. To też prawda, ale myślę, że też nakłady, jakie tutaj samorządy lokalne, miasta, ale i samorząd wojewódzki ponosi, no to trzeba się nad tym pochylić i rzeczywiście ukłonić. One są spore, natomiast co do rankingów naszych uczelni, no to ciągle podnoszony jest temat, czy rzeczywiście nie można byłoby znaleźć się na wyższej pozycji. Gdybania jest sporo, warto rozmawiać. I
no to
warto
wszystkie
zapytać,
uczelnie w Polsce. Ostatni tak ranking, jest, który był publikowany, okazało się, że jesteśmy tak nisko, że aż można byłoby się zdziwić i to potężnie, jakie szkoły, uczelnie.
Ale
w Europie,
warto zapytać
czy na świecie
młodych ludzi, bo tak naprawdę to, żeby nie wiem, jaką wolę tutaj wsparcia samorządy, jaka wola wsparcia od samej góry polityczna byłaby, bo jest taka, bo przekształcenie PWSZ-u w Akademię Gorzowską, zdaniem jej pewnego na wyrost, że tak powiem.
Zdecydowanie na wyrost. Mówił to w tym studiu nawet minister.
Oczywiście. W związku z tym jest ta wola, ale pytanie jest do młodych ludzi. Co ich jest w stanie tutaj na terenie Lubuskiego zatrzymać i zdecydować i pomóc im podjąć decyzję, żeby tutaj nauka na naszych uczelniach miała miejsce.
Mnie czasami zastanawia, czy da się ludzi przekonywać w trakcie różnego rodzaju rzeczami, które się dla tych młodych ludzi organizuje. Nie tak dawno Urząd Marszałkowski wychodzi, tak, mówi, otwieramy nowy program, są na to fundusze, myślimy o tym, aby zatrzymywać młodych ludzi właśnie tutaj, myślimy o tym, aby rzeczywiście w perspektywie pojawiła się lepiej płatna praca i tak dalej, te rzeczy, które no, na pewno są magnesem, chociaż ja trochę powątpiewam, czy młody człowiek idący na studia, 19-latek, już myśli o tym, czy po tych studiach będzie zarabiał 5 tysięcy złotych brutto, czy może 7,5, tak?
No i panie redaktorze, a tutaj ja jestem odmiennego zdania. Ja uważam, że to bardzo ważne kryterium, jak popatrzymy na największy ośrodek akademicki Warszawy, który ma 270 tysięcy słuchaczy, ma ponad 80 uczelni. I czym ten ośrodek akademicki wyróżnia się? To nie tylko ta statystyka, o którą tutaj przytoczyłam, ale faktami, że absolwenci uczelni warszawskich znajdują najlepsze, najlepiej płatne miejsca w pracy zaraz po skończeniu studiów. Dlaczego? Dlatego, że mają możliwość odbywania praktyk, staży.
To zdecydowanie inny rynek jest gospodarczy.
Jest zupełnie tam inny rynek i myślę, że gdybyśmy nawet stawali na głowie, to dopóki nasz region tutaj lubuski nie będzie silny gospodarczo, na terenie którego będą sytuowały się firmy, koncerny, które dadzą szansę, możliwości zatrudnienia, a tak jak mówię, przede wszystkim odbycia praktyk, które są bardzo cenne. U nas ta strona praktyczna jest jakby troszeczkę kłopotliwa w ocenie i studentów, i w ocenie potencjalnych studentów, bo tutaj takiej możliwości za wiele nie ma.
Ale też chyba dużo zależy od branży, bo jeśli spojrzeć na to, co robią nawet lokalne firmy, które już istnieją gdzieś w przestrzeni publicznej i to mocno, bo istnieją często nie tylko na rynku lokalnym, ale są no, ponadregionalnymi, ogólnopolskimi, a czasami światowymi. One próbują współpracować na przykład z uniwersytetem. Oczywiście w bardzo wybranych kierunkach. Niejednokrotnie fundują jakieś pracownie, pozwalają studentom na to, aby ci studenci konkretnych kierunków odbywali u nich praktyki. Nie mówią od razu, że będziecie u nas zatrudnieni, natomiast dają im szansę sprawdzenia tego. I ja mam wrażenie, że z roku na rok takich firm jest coraz więcej, chociaż dużo zależy od branży, no bo czym innym jest branża budowlana, tak?
Oczywiście, a czym innym,
jest wysoka technologia gdzieś, więc z tym bywa różnie, natomiast może potrzebujemy po prostu czasu, żeby ten rynek nam się tutaj nasycił dużymi firmami.
A myślę, panie redaktorze, że brakuje też takiej jasnej informacji, takiego przekazu, że podejmując tutaj studia, macie gwarantowaną praktykę w tych właśnie renomowanych firmach. Jest możliwość otrzymania stypendium, dobrze jest przemyślany system stypendialny. To wszystko przekłada się na podejmowanie decyzji przez młodych ludzi. I myślę, czy Lubuskie ma szansę na pozostanie, na miano ośrodka akademickiego, to w dużej mierze przesądzającej będzie decyzja zależała nie od władz, tylko od młodych ludzi.
Absolutnie
oni
od młodych
tu
ludzi
pozostaną.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, który będzie notabene z kolegami i koleżankami dzisiaj podczas tej debaty, plus jeszcze Stowarzyszenie Młodzi Lokalni. Młodzi ludzie ambitni, powiedziałbym,
bo
tak należy o nich mówić. Ci, którzy rzeczywiście chcą coś robić, to najczęściej ci, którzy potem dużo szybciej awansują. Ale przewodniczący mówi w ten sposób: ja nie zostaję w Zielonej Górze. Nie wiem, czy on już kalkuluje to na takiej zasadzie, że tu nie będzie pracy czy czegoś, ale mówi: chciałbym studiować za granicą. I wielu młodych ludzi, mając w tej chwili taką możliwość, myśli o tym, żeby studiować za granicą. Ja znam przynajmniej kilka młodych osób, które z premedytacją jeszcze gdzieś w środku ogólniaka mówiły: ja jadę do Berlina, ja jadę do Bonn, ja jadę gdzieś tam do Londynu, do szkoły, i jakby już w trakcie nauki licealnej czy technicznej przede wszystkim stawiały te osoby na język, żeby potem było łatwiej. Jedziemy tam, a później zobaczymy. Często to są osoby, które z dyplomem wracają potem do Polski.
Panie redaktorze, ale to potwierdza to, o czym mówimy, że to młodzi ludzie zdecydują. I teraz dla tych młodych ludzi ta oferta kierunkowa jest bardzo duża. Ale to jeszcze jest za mało, jak widać. Oni potrzebują tego, o czym mówimy. Potrzebują miejsc na praktykę, możliwości odbywania staży. I dzisiaj wyboru dokonują ci, którzy mają w sobie największy potencjał. Województwo lubuskie jest w całości województwem, a już miasto Zielona Góra szczególnie, gdzie mamy doskonałą młodzież, która kończy szkołę średnią
z bardzo dobrymi wynikami.
Szkoły, które znajdują się w rankingu perspektyw na najwyższym miejscu. I liceum numer 1, i społeczne liceum w Żarach, i liceum numer 4, Trójka, drugie liceum z Gorzowa. Tu można tych przykładów podawać bardzo wiele. A więc jeżeli mamy dobrą młodzież, ambitną młodzież, to i one, ta młodzież ma oczekiwania też na miarę swoich możliwości.
Ale nie ma pani wrażenia, że to jest problem ogólnopolski, który dotyczy w większości średnich, małych już zupełnie, ale średnich miast albo średnich ośrodków akademickich, bo ja podejrzewam, że gdybyśmy usiedli teraz z ludźmi z Koszalina, ze Słupska, z Ostrołęki, mówiliby dokładnie to samo. Młodzi ludzie u nas są, a potem wyjeżdżają. Ja myślałem, że nie będziemy mówić o polityce, ale jednak będziemy, bo może to jest problem polityki i tego, jak poszczególne rządy traktują młodych ludzi. Można odnieść wrażenie, że o młodych ludziach mówi się od czasu do czasu, natomiast politycy generalnie na najwyższym szczeblu krajowym nie robią zbyt wiele, żeby ci młodzi ludzie tutaj zostawali, żeby nie wyjeżdżali, żeby mieli jakieś atrakcyjne perspektywy i możliwości pracy. Przecież bardzo dużo zależy od rządzących. Ja mam wrażenie, że traktuje się młodych ludzi, tych takich w wieku właśnie 19-25 lat, jako kompletnie niepewny elektorat i nie ma sensu się do nich zwracać. Bo po co, skoro wszystkie badania pokazują, że tylko część z nich idzie na wybory, poza tym są nieprzewidywalni, często zmieniają swoje poglądy polityczny pod wpływem różnych impulsów i może politycy mówią: a po co nam taki elektorat, który i tak nie wiadomo, jak się zachowa.
Ale ja myślę, że coraz więcej polityków jest otwartych na te głosy, które docierają od środowiska ludzi młodych. Przykładem tego są dość silne tutaj stowarzyszenia reprezentujące młodzież. I młodzież, która umie artykułować swoje potrzeby i bardzo stanowczo wyrażać swoje zdanie i stanowisko. Oczywiście klimat polityczny musi być, który będzie sprzyjał rozwojowi, bo najpierw jest rozwój gospodarczy, Na bazie tego rozwija się sfera budżetowa, w tym oświata, w tym szkolnictwo wyższe, które wymaga ogromnych nakładów. Dzisiaj, jak wiadomo, nauka, studiowanie to nie jest kreda i tablica. To są laboratoria, które kosztują miliony złotych. To jest aktualizacja tych laboratoriów w sensie technicznym, bo zmienia się technologia. W związku z tym moje zdanie jest takie. Rozwój gospodarczy, może nie mnogość kierunków, bo czasami odnosi się wrażenie, że tu chodzi o utrzymanie bardziej kadry niż rzeczywiście kierunków kształcenia, mniej znaczy więcej, postawienie na praktyczną stronę nauczania. No i trzeba
a może
sobie...
więcej z budżetu państwa po prostu na ośrodki akademickie.
To znaczy generalnie brakuje środków.
Mówię o procentach PKB.
Państwa na szkolnictwo wyższe. Mamy zapowiedź każdego ministra, że ten wskaźnik będzie znacznie wyższy, ale on nie odpowiada dzisiejszym potrzebom, bo tak jak mówię, zmienia się technologia, zmienia się całe otoczenie i uczelnie i ta baza techniczna, ta baza doświadczalna musi za tym nadążyć.
Powiem pani, że rozmawiałem niedawno z jednym z profesorów Uniwersytetu Zielonogórskiego, który był niedawno zaproszony na jakąś konferencję do ośrodka akademickiego niewielkiego, do Czech. Mówi, że nie był tam kilka lat, natomiast pojawił się po kilku latach i jak zobaczył bazę, jaką mają, oczywiście sprofilowaną, tą, która go interesowała. Mówił o sprzęcie, o nowoczesnych technologiach, które są tam na wyciągnięcie ręki. To mówi, że potrafili Czesi wykonać tak potężny skok w tak krótkim czasie. Mówi, tam jest część takiego sprzętu, o którym ja marzę i wiem, że być może za 10 lat będzie.
Panie redaktorze, i to jest właśnie potwierdzenie tej diagnozy, którą stawiamy tutaj, że to jest jeden, a drugi czynnik oceniający uczelnie, oceniający ośrodki akademickie, to jest właśnie możliwość podjęcia pracy. Jeżeli kształcimy na kierunkach, gdzie wiemy, że mamy nasycenie na rynku pracy, no to siłą rzeczy będziemy tą statystyką pogrążać się, bo produkujemy absolwentów, dla których rynek nie przewiduje miejsc pracy. Stąd moja diagnoza. Kształćmy może na mniejszych ilościach, ale takie, które dadzą na mniejszych ilościach kierunków, które dadzą szansę absolwentom zatrudnienia, bo to jest koło zamknięte. Mówi się, kończyłem uczelnię i nie mam pracy, jestem rozczarowany.
Ja myślę, że też system edukacyjny jest bardzo specyficzny teraz.
Dotrzeć do świadomości, że jeżeli kończysz kierunek na własne życzenie, no to rozczarowanie tu nie może być adresowane do kogo innego, bo skoro mamy nadmiar, statystyki pokazują, w których zawodach brakuje i będzie brakować, a w których nie. Więc no niestety trzeba się nad tym pochylić i to też jest adresowane do młodych ludzi. Nie wybierajmy kierunków popularnych, fajnych do studiowania. Popatrzmy, co będzie nas czekało po ukończeniu tego kierunku.
Myślę, że młodzi ludzie, nie wszyscy, a zdecydowana większość się nad tym nie zastanawia jeszcze na samym początku. Natomiast ja powiem szczerze, że mnie trochę irytuje system szkolnictwa wyższego, taki, który pozwala na to, że oto młody człowiek wybiera sobie studia tuż po ogólniaku, strzelam, idzie na filozofię, a po 3 latach, po licencjacie dochodzi do wniosku, że pójdzie sobie jednak na coś zupełnie innego. Idzie i uzyskuje ten studia magisterskie, pokonuje ten stopień i ja nie wiem, czy jest, bo czasami to są diametralnie, ja mam takich przykładów mnóstwo, diametralnie różne kierunki i ja nie jestem do końca przekonany, ufam w fachowość kadry dydaktycznej, wykładowców, ale nie jestem pewien, po 2 latach ktoś nagle staje się fachowcem w danej dziedzinie.
Ja wiem, do czego pan zmierza, panie redaktorze, do tego, że 3 lata studiował na kierunkach zupełnie innych, część przedmiotów się zalicza i potem na bazie tego półtora najczęściej roku, 3 semestry wystarczy, żeby uzyskać tytuł magistra. Chcę powiedzieć, że też i pracodawcy są niekiedy rozczarowani absolwentami, którzy przychodzą na praktykę, staż, czy wręcz podejmują
pracę. Co innego jest na dyplomie, a co innego sobą reprezentują.
Tak, podejmują pracę. I tu znowu się kłania. Teoria jest teorią, a praktyka jest praktyką. Każdy pracodawca chciałby zatrudnić człowieka i nie inwestować w niego kolejne 2 lata, żeby go nauczyć zawodu. On powinien przyjść z podbudową solidną, taką czysto teoretyczną, ale i z jakimś już doświadczeniem. Swego rodzaju problem stanowią praktyki z własnego doświadczenia. wiem, że niekiedy podchodząc do praktyki, młodzi ludzie podchodzą na zasadzie, aby ona była tylko zaliczona.
Oczywiście, chodzi o wpis w indeksie.
Muszą coś wynieść. I ci, którzy pozwalają na to, że wynosi taki młody człowiek tylko podpis w indeksie, że jest zaliczona, no podwójnie krzywdzą.
No a jeśli praktyka czasami się sprowadza do tego, że młody człowiek idzie i parzy komuś kawę, to też nie wiem, czy to jest najlepszy sposób.
W związku z tym, no, trzeba byłoby położyć naprawdę solidny akcent na praktykę i tę praktykę jednak w jakiś sposób nadzorować. Ja pamiętam czasy swoje studenckie, to bardzo odległe, ale wtedy, kiedy była praktyka w szkole i prowadziłam zajęcia, to uczyliśmy się tych prowadzenia lekcji na zasadzie, że był adiunkt, opiekun praktyki, doktor odpowiedzialna za to, prowadząca te praktyki, grupa młodych ludzi, która siadała z tyłu z nauczycielem, a prowadziło się lekcje i przed tą młodzieżą, i przed tą grupą.
Też nie możemy demonizować, bo pewnie też wielokrotnie nadal się tak dzieje.
Aczkolwiek bywa różnie. Ale inaczej w praktyce. Na praktyki trzeba położyć solidny akcent, bo ten młody człowiek potem będzie miał mniej rozczarowania w życiu. Nikt mu nie powie po paru miesiącach dziękuję, ale ja nie zamierzam pana tutaj przygotowywać do zawodu. Ja oczekuję od pana wykonywania pracy, czy od pani.
Jak widać, o młodzieży można rozmawiać bardzo długo, 20 minut, nawet nie wiem, kiedy nam minęło, natomiast no, dużo szersze audytorium. Dzisiaj w restauracji Mr. Charlie eksperci, fachowcy, tak paneliści, zaproszeni goście i ci, którzy mieszkańcy po prostu, którzy mogą przejść.
Jedna osoba, dwie opinie, na pewno tak będzie, ale spróbujemy to w jakiś sposób podsumować. Przecież intencja jest taka tego spotkania, żeby przekaz, który jeżeli da się go w jakiś sposób potem sprecyzować, przelać na papier, no czemuś służył. Ale najważniejsze, że rozmawiamy, bo każda ze stron, czy osoby biorące udział w dyskusji, pewno pokażą swój punkt widzenia. Im więcej punktu widzenia, to myślę, łatwiej jest potem...
Zwłaszcza punkt widzenia młodych ludzi, bo
to,
oni tam będą, a to jest najcenniejsze.
Oni są otwarci, asertywni. Pewno
o której godzinie?
O godzinie 17.
O godzinie 17.
W restauracji dawnej teatralnej. Dzisiaj Mr. Charlie.
Zapraszamy serdecznie. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna. Dziękuję teraz.